wybory prezydenckie 2020.
No i będziemy omawiać, co się wydarzyło w tej kampanii. To już jest trochę kampania w cieniu zarazy. To będzie może bardzo romantyczny okres w polskiej polityce, a może tragiczny. W studiu dwóch komentatorów prezes najpierw Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej, i Jerzy Karwelis, publicysta, dziennikarz, autor książek, między innymi książki Trzeci Sort. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Państwo się na mój niesmaczny, czarny humor skrzywili na początku, ale to już jest kampania w cieniu zarazy. To już jest tak, że wszystkie działania kampanijne sztabów są przekierowywane na tryb kryzysowy. Czy jeszcze nie, panie prezesie?
No, jeśli chodzi o sztaby głównych kandydatów opozycyjnych, to one właściwie cały czas działają w trybie kryzysowym, ponieważ mają zawsze tylko jeden wątek. Główny wątek, który eksploatują. Czasami na własną szkodę, czasami coś ugrają, jak na przykład z onkologią, którą no, jakieś tam punkty zdobyli. Jeśli dany wątek się wyczerpie, niezależnie czy ze szkodą dla tego, który go podnosił, czy nie, no to biorą nowy wątek. No i teraz mamy akurat koronawirus. Natomiast jeśli chodzi o sztab Andrzeja Dudy, to on się skupia raczej na tym, żeby organizować jego wizyty w kraju.
Wizyty popołudniowe, bo rano pan prezydent jest prezydentem, a popołudniu jest kandydatem.
Tak jakby kampania chodziła w tle i trochę niezależnie od tego, co się dzieje na Twitterze. A od tego, co się dzieje na Twitterze, zależy od tego, to, co się dzieje w mediach.
Jerzy Karwelis, to już jest jaka kampania? Kampania jakaś wyjątkowa, czy jeszcze...
Jestem rusycystą, jest taka książka, znaczy opowiadanie Pirwa w Rimie Czumy, czyli zabawa w czasie zarazy. No właśnie w tej chwili odbywamy taką zabawę.
Tylko nie co ma zarazy.
To, co to, jeszcze. Nie, jest zaraza.
Dookoła.
Dokładnie.
Białoruś, więc... Litwa, tak?
Nie. Tak. Mamy zarażony system polityczny, co właśnie widać w trakcie tej kampanii. I najlepszym właśnie takim, ostatnio taki tweet przeczytałem tego gościa, który napisał, że pierwszy, który zachoruje na koronawirusa, dostanie za darmo pełną ratę gazety wyborczej roczną. Więc mniej więcej to jest tak, że widać mizerię tej merytoryczną, ponieważ widać naprawdę, że media konkurencyjne i polityczne obozy opozycyjne, przepraszam, że to powiem, ale przebierają nogami.
I media też przebierają nogami.
Tak, ja jestem świadkiem nawet swoich znajomych Twitterów, którzy porównują, czy nie wiadomo, co jest lepsze, czy Duda na prezydenta, czy koronawirus w Polsce. To już do tego żeśmy doszli. To są takie popłuczyny tego, co się też dzieje w Stanach w tej chwili, bo tam w Stanach zamiast koronawirusa mają mur dzielący USA od Meksyku. I w tej chwili właśnie przypomina się też ta narracja onkologiczna. Elizabeth Warren, czyli kandydatka demokratów, powiedziała, że właściwie co trzeba by było te pieniądze, które są przeznaczone na mur, przeznaczyć na koronawirusa. To takie mniej więcej podobne jak z morderstwem onkologicznym państwa polskiego.
To jest, żeby zamknąć tą debatę politologiczno-epidemiologiczną. Cytat oczywiście nieoficjalny, nieformalny, ale wszyscy o nim mówią. Jeden ze sztabowców Andrzeja Dudy miał powiedzieć: jeżeli wybuchnie zaraza, tym lepiej dla nas. Andrzej Duda wygrywa wybory, ale jeżeli w trakcie tej epidemii koronawirusa w Polsce zaczną umierać ludzie, wtedy przegramy. To tak działa, czy to jest zbyt cyniczne zdanie?
No, trudno się odnieść do takiego cytatu, bo można by sklecić dowolny inny cytat, który pokazuje jakąś inną prawidłowość. Natomiast...
Ale takie obrazki Andrzej Duda w maseczce, ratujący ludzi, całujący dzieci w głowie, to jest taki element, który... No trochę jak pan premier Morawiecki albo pani premier Beata Szydło na wałach w czasie kampanii do Europarlamentu.
Dobrze, tak? Tylko widzicie, panowie, to jest temat tego tygodnia. W zeszłym tygodniu mieliśmy jeszcze inne tematy, a w poprzednich jeszcze inne. Pamiętacie wiewiórkę?
Słynna wiewiórka, tak.
Dzika i wszystko inne. Przecież te tematy żyją po kilka dni. I one, inaczej niż zwykłe kryzysy internetowe, bo zasada kryzysu w internecie jest taka, że on trwa 5 minut i zostaje na wieki zarazem. A tutaj one jakby umierają, trwają 5 minut i umierają. Jeśli koronawirus zacznie zbierać śmiertelne żniwo, ludzie będą tysiącami umierać na ulicach, to i tak to nie będzie istotne, co kto powiedział z kandydatów i tak dalej, bo będziemy mieli katastrofę. Natomiast jeśli będzie to taka zaraza jak dotąd, były zarazy typu SARS, jakaś tam ptasia, świńska, Bóg wie jaka, kocia, grypa, to za 2 tygodnie nie będziemy o tym pamiętać. Oczywiście to się może przełożyć na gospodarkę, no bo się rwą
tak, chińskie
linie
przekłada.
Logistyczne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o ludzi umierających na ulicach i bohaterskich polityków ratujących ich z narażeniem życia, to ja bym obstawiał, że tego nie będzie.
No chociaż już widać, że jest to w dyskusji, no platforma...
Ale jest dziś.
A jutro już, pojutrze, za tydzień nie będzie.
Spotkajmy się za 2 tygodnie, nie, zobaczmy.
Ja tak nie uważam. Niestety,
Jerzy Karpelis.
Gorzej oceniam mniej optymistycznie scenę polityczną w Polsce niż pan. I uważam, że w
tej
chwili...
A to nie było optymistyczne, co
nie,
ja
to ja zaraz panu powiem, pan zobaczy, że pan był jednak optymistą.
Wszyscy mają krótką pamięć, wie to pan, nie jest optymistyczne.
No wie pan, jaka jest różnica między pesymistą a optymistą. Pesymista mówi, że gorzej być nie może, a optymista może, może. Więc ja panu powiem, że może być gorzej, dlatego że ja już widzę przygotowania do ewentualnego włączenia koronawirusa w kampanię wyborczą. Tutaj naprawdę...
Znaczy, to już się dzieje.
Ale niech pan posłucha chwileczkę. Ja obserwuję inne kraje, to tam państwa, rządy, obywatele współpracują w tej walce z koronawirusem tam, gdzie mają. U nas będzie to pokaz tego, że będziemy szukali winnego, który spowodował tego, że ten koronawirus tutaj przyjechał czy przyleciał. Będzie tutaj najazd na rząd. Rząd się będzie odbijał, że tam kiedyś coś z PO 8 lat miało czasu i nie zrobiła tego. I zamiast walczyć z koronawirusem, będziemy walczyli o to, czy to jest łup polityczny dobry dla danej strony politycznej, czy nie. Obawiam się, że i wtedy dopiero ruszą wszyscy politycy z maseczkami, z wypisanymi logami na maseczkach do tych wszystkich chorych i będą się tam przy nich fotografować. Mizeria polskiej sceny politycznej jest okropna. Przypominam, że dopiero żeśmy zluzowali tematy takie jak czy łokciem, czy kciukiem, tak?
Tak jest.
Dzień wcześniej
operamy
było, kto kogo pogryzł i tak dalej. Mamy już codziennie taką szermierkę i ja się po prostu patrzę się na te wszystkie narracje, które mogą być wyrysowane na ścianach do 10 maja, to tam może być bardzo ciekawa historia.
Ja dzisiaj byłem symetrystą w domu, umyłem ręce na marszałka Grodzkiego, ale już w radio umyłem na marszałka Karczewskiego, więc wszystkie możliwe systemy mycia rąk przerobiłem.
To jest temat wczorajszy, dzisiaj przecież już o tym nie pamiętamy.
Już nie pamiętamy, to już zapominamy.
Ale wczoraj za to
każdy by się dał pokroić, Polacy się podzielili na kciukowców i łokciowców i o niczym innym pan nie mówił.
Tak, ale są szpitale pod parą, są kontrole na lotniskach, są badania. Generalny inspektor sanitarny czuwa, ministerstwo działa i tak dalej, i tak dalej. Więc to, co się odbywa na Twitterze oraz w wiadomościach czy w faktach TVN, to jest tylko cienka warstwa. Ja bym aż tak surowo tej naszej klasy politycznej nie oceniał. Zwłaszcza, że te narracje nie mają aż tak dużego wpływu.
Hashtag koronawirus mamy już zapewniony, będziemy w trendach, wszystko jest okej. A trochę bardziej politologicznie bym panów zapytał. Marek Wróber, prezes Fundacji Republikańskiej, Jerzy Karwelis, publicysta, autor książek o polityce. Właśnie poprzednia kampania wyborcza wydaje się duże przepływy elektoratu. Paweł Kukiz zgarnia ponad 20%. Część z tego bierze od Platformy, przekazuje niejako PiS-owi. Duże ruchy elektoratów w tej kampanii takie będą? Czy w tej kampanii to już każdy wie, co chce zrobić, tylko planie, która strona będzie bardziej zmobilizowana?
No to już się dało zobaczyć w poprzednich kampaniach. Mamy już 4. kampanię w ciągu półtora roku. Więc właściwie to nie jest 4. kampania, to jest 1 kampania. I proszę zauważyć, że wyniki między nimi nie różniły się tak dużo. Oczywiście to jest wyjątkowa sytuacja, bo nigdy w trzeciej RP, zresztą i wcześniej również, nie mieliśmy aż takiej kumulacji okresów wyborczych. Ja zresztą się zastanawiam, co będzie po maju, czy będziemy w stanie wrócić do trybu zwykłego, bo jesteśmy w kampanijnym. Natomiast
ministrowie, tylko jedna anegdota, mówią, tylko byleby do tych wyborów i w końcu będzie, będzie chwila, żeby coś zrobić w rolnictwie, no, gdziekolwiek indziej.
Niektórzy straszą już przyspieszonymi parlamentarnymi, ale...
To ja postraszyłem
dodam, autor tej książki Trzeci Sort, która kiedyś opisywała ważne zjawisko. Trzeci Sort, który Bóg wie, gdzie się podział. Gdzie jest Trzeci Sort teraz?
Trzeci Sort jak zwykle patrzy i zaciska zęby, myśląc o tym, za którym mniejszym złem zagłosować, bo od tego jest Trzeci Sort.
No, ale kiedyś był Paweł Kukiz, który był jakimś wyrazicielem po części tych emocji Trzeciego Sortu. Teraz jest ktoś taki?
Ja napisałem jeszcze, jak on startował w trakcie między wyborami prezydenckimi a parlamentarnymi. Miałeś, Pawle, złoty róg. I wykrakałem, naprawdę. Teraz Paweł Kukiz jest w PSL-u, czyli ten bojownik zmiany systemu jest najbardziej obrotową partią w III RP.
Koalicja Polska nie jest Trzecim Sortem. Teraz stoi po środku, taki radykalne centrum.
Nie chcę tutaj sobie podbijać bębenka, ale jak oglądam pana Kosiniaka-Kamysza i też a propos pana Hołownie, co, przepraszam, tak powiem, ale widzę cytaty ze swojej książki. Teraz każdy z tych takich nowo wchodzących przebierańców chce udawać bezpartyjnego. Czy to się uda panu Kosiniakowi-Kamyszowi?
Przebierańców. Paweł był prawdziwy, miał prawdziwą emocję. Paweł Kukiz, jego ruch, a to są przebierańcy. Kosiniak-Hołownia?
Nie. Na pewno szef PSL-u nie może z otwartym czołem mówić, że jest bezpartyjny i uosabia trzecią siłę, która wejdzie do Polski i zmieni ten system.
No, Hołownia mówi,
to tak mówi?
Tak.
No,
proszę go sobie pooglądać, co on tam opowiada. I on jest bardzo łatwy do sprawdzenia, dlatego że warto się go wtedy zapytać, to co robił wtedy z tymi postulatami, kiedy był przy władzy i popatrzeć, jak on głosował. No wtedy ta cała narracja się rozsypuje.
Kiedy powstawał ruch Zmielonych, kiedy przychodziły podpisy do Sejmu w drugiej kadencji Tuska i były głosami PSL-u także.
To jak gdyby rzeczywiście pokazało, że ta trzecia siła jak gdyby może iść. No ale ona została od razu tam, znaczy od razu, no to się zdewaluowała. Natomiast ja troszeczkę nie zgadzam z panem prezesem tezą. To nie są te same wybory cały czas. To są cały czas wybory o Polskę, bo nie wiem, czy sobie, jak państwo przypominacie, każde z tych wyborów były najważniejsze w III RP. Każde, jeden po drugim, po prostu.
To prawda.
Mieliśmy
ale
cztery
to
wybory. A, tak, tak, tak.
I każde były najważniejsze.
Tak, i dlaczego paradoks. To jest, są inne trochę wybory, ponieważ inne podmioty do nich startowały. Tak? No, troszeczkę się tam przetasowywało na tych wszystkich rzeczach. PSL do wyborów Europarlamentu wszedł razem z PO, teraz idzie osobno. Koalicja, Konfederacja zrobiła ruchy jednoczące i tak dalej, i tak dalej.
Więc Lewica się pojawiła.
Lewica się pojawiła w jakichś innych konstelacjach. To tam jest przemieszanie trochę w szeregach.
Opozycji.
Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej, mówił, że naprawdę każde z tych wyborów były najważniejsze. No tak. Ja to traktuję jako jakiś slogan polityków, którzy nas mobilizują, mówiąc, nie, teraz to już na pewno najważniejsze.
Oczywiście, że te slogany były w tym celu rzucane i zresztą ze wszystkich stron, ale w pewnym sensie one rzeczywiście były najważniejsze z punktu widzenia dobrej zmiany. Bo gdyby w którychkolwiek z tych wyborów dobra zmiana, formacja Zjednoczona Prawica poniosła silną porażkę, to by się posypało.
Ale i odwrotnie. Przyznam, że dla opozycji też to było najważniejsze, bo gdyby zrobili jeden wyłom w jednych wyborach, tylko, to by w niego weszli.
Tylko opozycji. Tak, oczywiście. I w tym sensie każde były najważniejsze. I te, które nas czekają w maju, też są najważniejsze. Natomiast te zmiany, o których pan mówi, tu się z kolei ja nie do końca zgodzę. Zmiany konstelacji. Tu znika SLD, tu powraca SLD i tak dalej, Biedroń, no co tam, kto chce, Bosak. To w gruncie rzeczy jest walka, to znaczy nie licząc Konfederacji, bo ona weszła jakby w niszę z drugiej strony, ale partie lewicowe, liberalne w gruncie rzeczy nie tyle walczą z PiS-em, to znaczy obok walki z PiS-em, one walczą o prymat w opozycji. Do wyborów europejskich niekwestionowanym przywódcą opozycji był Grzegorz Schetyna, a hegemonem była Platforma Obywatelska. Schetyna być może zrobił błąd, wyciągając skrypty Czarzastego i tak dalej, to biorę to z jego własnej wypowiedzi, tak sobie powiedział, wyciągnięty skrypty, powiedziałem to z ostrożności procesowej, przywrócił im życie i oni teraz usiłują walczyć o prymat, zwłaszcza, że Borys Budka i Małgorzata Kidawa-Błońska to nie jest dawny Donald Tusk, czy nawet Grzegorz Schetyna, tylko to są znacznie słabsi przywódcy.
Donald Tusk, Jerzy Karwelis i Marek Wróbel w studiu południa. Kurier w samo południe. Rozmawiamy o wyborach. Donald Tusk coraz bardziej aktywny na Twitterze. Dzisiaj też jakiś taki tweet rano powstał. Chyba jego autorstwa, albo nie jego. Na jego koncie się pojawił w każdym razie, że politycy PiSu zalecają mycie rąk, co może, żeby mieć czyste ręce, co może ich samych zabić. Tak napisał Donald Tusk. No, ma jakąś jeszcze rolę Donald Tusk do odegrania w tych wyborach, czy już nie?
No niestety, niestety to jak to tam woli. Pan Donald Tusk wylądował na takim twitterowym, zawieszonym kandydacie, który właściwie porozumiewa się z swoim
zacytuję, za pomocą rząd twierdził, że przed koronawirusem uchronić nas mogą tylko czyste ręce. PiS może tego nie przetrwać.
No tak, tak chłe. No to jest właśnie wizja polityki i takie tam wszystkie inne historie.
Stand-uper.
Tak. Cztery dni temu chciał się ugryźć w język, wyraźnie machał w kierunku pani Gryzeldy i takie wszystkie inne. No to jest właśnie miara polskiej polityki. Po prostu usiąść i płakać.
No ale może to jest skuteczne, może on jakiś badań.
Zjazd pozycji Donalda Tuska powinien być w przyszłości przedmiotem badań i nauczania w szkole.
Bo... No, on jeszcze może wrócić, więc niech pan nie zamyka książki, które jeszcze nie napisali.
Znaczy, może wrócić, ale ja jestem gotów się założyć, że już raczej mu ten powrót nie grozi z wielu powodów. Natomiast pamiętam jeszcze z wiosny ubiegłego roku zupełnie poważne analizy. Sam zresztą się zastanawiałem, jaka może być rola Donalda Tuska i nikt nie traktował go z lekceważeniem. Proszę zobaczyć, on przez to, że parę razy się zawahał, zamiast wrócić na tym koniu białym, to on tak puszczał oczko i dzisiaj już jest na poziomie bonmotów. Zresztą wtórnych i wątpliwej jakości.
Ta decyzja pana premiera Donalda Tuska, żeby nie startować, to jakby był jego koniec w polityce, że jeżeli on teraz nie podniósł rękawicy, to już nigdy więcej nie będzie miał szans, żeby realnie zamieszać na naszej scenie politycznej.
Ja wierzę w jedną rzecz u Donalda Tuska. Znaczy to, że on lub ktoś mu bliski dobrze czyta badania. Wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o takie rzeczy, patrząc się na jego karierę, on nigdy nie wchodził w projekty, które mogły chociaż w 10% tak skończyć się jakąś tam porażką. Więc on ma dobre badania, wie, że chyba by tego nie wygrał. Ja uważam, że on może wrócić. Napisałem w środę taki artykuł w Rzeczpospolitej na temat scenariuszy prezydenckich, gdzie zabawiłem się w takie political fiction pod tytułem OK. Mamy drugą turę, w drugiej turze wygrywa Kidawa Błońska i co się wtedy dzieje w Polsce? Czyli nałożyłem sobie konstytucję, którą mamy, tą cudowną, na naszą scenę polityczną i wyszło mi natomiast to, zresztą poparłem to stwierdzeniem pana Schetyny w wywiadzie z RMF-u, w RMF-ie, że celem wyborów prezydenckich w 2020 roku, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, są przyspieszone wybory. Jeżeli byśmy mieli przyspieszone wybory, to co to znaczy? Jest Kidawa Błońska, która totalnie wszystko wetuje. Tak. Oczywiście natychmiast pan prezes Kaczyński powiedział, że i tak będą rządzić, bo jak się popatrzy z drugiej strony na konstytucję, to można rządzić bez ustaw, oprócz tego, że budżetowej, ale do budżetowej weto prezydenta się nie...
Jedyna ustawa, której prezydent nie może zawetować.
W związku z tym można sobie jakoś to administrować i to jest tylko wtedy, kiedy byśmy założyli, że PiS już skończył ze zmianami ustrojowymi i nie będzie ich wpychał. Oczywiście mógłby robić takie fajne ustawy, które by na złość wetował pałac wtedy pani Kidawy Błońskiej. Pokazywałby wtedy PiS politycznie, jacy zapiekli są jego przeciwnicy. Natomiast gdyby doszło do zwarcia i prezydent Kidawa Błońska blokowałaby wszystkie ustawy, a PiS by chciał je popychać, no to wtedy staje praca parlamentu i właściwie państwa, tak się patrząc na to wszystko, mamy dwójpodział w polityce międzynarodowej, mamy schizofrenię w polityce wojskowej, militarnej, w związku z tym dochodzi do kryzysu, przyspieszone wybory.
To jest odwrócone
pytanie.
Wtedy przyjeżdża
Tusk.
I ma... Nawet nie musi przyjeżdżać, jest, wychodzi ze swojego
pokoju. Pokazuje tylko jedną rzecz, straszną w konstytucji polskiej. Znaczy, polski system polityczny jest stabilny tylko wtedy, jeżeli prezydent i parlament są z jednego obozu politycznego.
To ja odwrócę pytanie Jerzego Karwelisa i zadam je Markowi Wróblowi. Co z Platformą, jeżeli Kidawa Błońska przegra? To jest koniec tej formy opozycji, tam dojdzie do przetasowania, opozycja wytrzyma kolejną, siódmą z rzędu porażkę?
Końca Platformy Obywatelskiej ja bym tak szybko nie wieszczył. On już był wieszczony. Platforma Obywatelska ma struktury, ma pieniądze, ma władzę na przykład w wielkich miastach, ma przyjaciół zagranicznych. i chyba nie tylko przyjaciół. Platforma jeszcze sporo wytrzyma. Wytrzymała bardzo trudny czas strasznych porażek. Grzegorz Schetyna tutaj, no ja inaczej niż wielu prawicowych komentatorów, rolę Grzegorza Schetyny oceniam pozytywnie. To znaczy z punktu widzenia Platformy, ma się rozumieć. On jednak przeprowadził ich przez bardzo trudny okres porażek.
Zwasalizował Lewicę, zniszczył Nowoczesną.
Tak. Oczywiście też miał wiele błędów i słabych stron, na przykład bardzo słabą charyzmę. Wyciągnięcie PSL-u i SLD właściwie już prawie, że z grobu. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast sama Platforma, mimo że jest oczywiście osłabiona po tych 4,5 roku, to nadal jest czołową siłą opozycji. Nadal ma struktury, nadal coś z sobą przedstawia.
Ale napiera na nią z dwóch stron dwa różne bloki. To od tego jeszcze wrócimy, proszę mi działo, po wyborach prezydenckich. Zobaczymy, jaka będzie przyszłość opozycji, jeżeli jej kandydat...
Moim zdaniem nie jest taki silny.
Nie
jest
wygra.
Przeceniany.
Mało mamy czasu, ale zapytać tak już prosto, czy jaka kampania jest najlepsza? Czy państwo mogą na tym etapie ocenić, kto ma najlepszą opowieść dla Polaków, Jerzy Korwelis?
Na razie nie zauważyłem żadnej opowieści. Jest to prawda taka wytrenowana trochę, widać, że nauczona na spotkaniach opowieść Szymona Hołowni, ona się kupy nie trzyma. Dosyć dobrze to ma poukładane Kosiniak-Kamysz. Reszta moim zdaniem jeszcze nie zaczęła. To znaczy trochę zaboksowały koła PiS-owi, to znaczy po konwencji otwarciowej prezydenta Dudy. Koła zaboksowały, bo przez tydzień czasu zamiast panem Dudą zajmowaliśmy się szefową sztabu. To znaczy okazało się, że wygrywa ten, kto narzuci inicjatywę, a na inicjatywę narracyjną narzuciły była opozycja, zajmując się kto kogo pogryzł w Milanówku. Przez ten tydzień można by było tak dobrze to wszystko opowiedzieć. No, zobaczcie, że podpisanie 13 emerytury przepadło w tym jazgodzie.
Marek Wróbel?
No, można powiedzieć, że w przypadku Andrzeja Dudy w odróżnieniu od wszystkich pozostałych kandydatów mamy dwie kampanie równoległe. Jedna się dzieje w świecie wirtualnym, czyli twitterowo-medialnym i tu mamy na przykład kto kogo pogryzł, a druga się dzieje na spotkaniach. Duda cały czas jeździ. Oczywiście inni też jeżdżą, ale pan prezydent Duda zbiera tłumy i w każdym z tych miejsc zostawia pewien chyba dość trwały ślad. Natomiast jeśli chodzi o kampanie wirtualne, medialne, to niewiele się jak dotąd dzieje.
Wszystko przed nami. Do otwarcia lokali wyborczych 71 dni, 17 godzin, 9 minut i 40 sekund. Godzina 12:50. Kończymy. Jerzy Karwelis, Marek Wróbel byli państwa gośćmi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję.